Dokładnie 6 minut po godzinie 19 na antenie Radia Poznań. Początek trzeciej godziny spotkania z muzyką i sportem w audycji w Sportowym Rytmie. Niedziela, 27 dzień maja. Ponownie zapraszają realizujący program Krzysztof Jankowski i będący w studiu
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem po godzinie 20. Oczywiście jeszcze o siatkówce, mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole, festiwal jeździecki WKKW w Baworówku, wyścigi motocyklowe Alpa Adria 2018 na torze Poznań, ogólnopolska olimpiada młodzieży w sportach halowych, mistrzostwa miasta Poznania w żeglarstwie, wyścigi smoczych łodzi na poznańskim Jeziorze Maltańskim, premierowy w tym sezonie triatlon, który odbył się w Sierakowie, o wyczynach kolarzy z Tarnowa Podgórnego. To wszystko do godziny 20 w naszej audycji. Będzie także błyskawiczny konkurs. Zaczynamy od najważniejszych informacji tej sportowej niedzieli.
Marta Walczykiewicz z KTW Kalisz wygrała wyścig w K1 na dystansie 200 metrów podczas zawodów kajakarskiego Pucharu Świata w Duisburgu. Polka wyprzedziła Szwedkę Linę Stensils. Ósma była druga z biało-czerwonych Dominika Włodarczyk. Miedź Legnica i Zagłębie Sosnowiec awansowały do piłkarskiej ekstraklasy. W dzisiejszych meczach 33. kolejki pierwszej ligi Miedź wygrała z Chojniczanką Chojnice 5-1, a Zagłębie ograło Ruch Chorzów 1-0. Niebiescy spadli z ligi. Pewna degradacji jest także Olimpia Grudziądz. Maja Włoszczowska zajęła 5. miejsce w zawodach Pucharu Świata w kolarstwie górskim w Nowym Meście na Morawach. Wygrała Dunka Anika Langwat. 25. była zawodniczka poznańskiego klubu Volkswagen Samochody Użytkowe MTB Katarzyna Solus-Miśkowicz. Magdalinetę z AZS-u Poznań odpadła z wielkoszlemowego tenisowego turnieju French Open na kortach imienia Rolanda Garrosa w Paryżu. W pierwszej rundzie Polka przegrała z Zariną Diaz z Kazachstanu 3-6 i 1-6. A na żużlowych torach w pierwszej lidze Eurofinance Polonia Piła przegrała z Motorem Lublin 41-49. Z kolei Kar Gwarant Start Gniezno pokonał Wybrzeże Gdańsk 46-44. W Ekstralidze dziś o 19 rozpoczęło się spotkanie Fogo Unii Leszno z Unią Tarnów. Z kolei w drugiej lidze zakończył się mecz w Opolu. Kolejarz wygrał ze Steiner Unią Kolejarzem Rawicz 52-38. A w Derbach Wielkopolski MDM Komputery TZ Ostrowia po 13 wyścigach prowadzi z Iwestonem PSZ Poznań 48-30. Polscy siatkarze wygrali z Kanadą 3-1 w swoim trzecim meczu Ligi Narodów. Przypomnę, że wcześniej podopieczni trenera Witala Heinena wygrali po 3-0 z Koreą Południową i z Rosją.
I właśnie o reprezentacyjnej siatkówce w wykonaniu nie tylko panów, ale także pań, które również całkiem dobrym skutkiem rywalizują w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Porozmawiamy już niebawem, za 3 minuty po piosence, z szefem polskiej siatkówki, prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Jackiem Kasprzykiem. When loneliness is knocking on your door, everything you love just disappears, and when you feel that everything is lost, you need to know there's no life without tears. prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej, pan Jacek Kasprzyk. Panie prezesie, nowe otwarcie tak naprawdę i w jednej, i drugiej reprezentacji. Vital Heinen objął stery męskiej reprezentacji Polski. Na razie kontrolne spotkania z Kanadyjczykami. Rusza weekend już z Ligą Narodów, czyli dawną Ligą Światową, tak to nazwijmy. Będzie katowicko-krakowski weekend z Koreą, Rosją i Kanadą. Później będą przenosiny do Łodzi, Francja, Chiny, Niemcy. Fajni rywale na takie nakręcenie fajnej spirali optymizmu tej kadry Heinena.
Na pewno tak. Dwa pierwsze mecze sparingowe. Ciężko się gra, ale no nie dziwmy się. Jest dużo nowych zawodników. Bardzo młodych. Heinen powołał zawodników, którzy coś znaczyli w młodzieżowej siatkówce jeszcze nie tak dawno. Zdobyli wszystko, co było do zdobycia na świecie, w Europie. No i teraz czekamy, żeby się otworzyli na świat w Lidze Narodów. Liga Narodów jest o tyle w tym momencie dobrym przetarciem, bo nie liczy się żaden ranking, nie wchodzi do punkty zdobyte w lidze, nie wchodzą do rankingu światowego, więc możemy potrenować, możemy posprawdzać w różnych opcjach reprezentacje, a widzimy, że tych zawodników mamy na każdej pozycji dużo i oby nie było eliminacji przez kontuzję, to myślę, że stworzy się naprawdę fajny zespół na lat.
Trochę czasu już minęło od 2014, ale wciąż jesteśmy krajem mistrzów świata i trzeba teraz w tym roku zagrać znowu mistrzostwa globu.
No tak, gramy, jesteśmy mistrzami świata do 30 września. Ja mam nadzieję, że 30 września będziemy kolejne 4 lata mistrzami świata. Oczywiście będzie to bardzo trudne do osiągnięcia, ale to jest siatkówka, to jest sport. Widzimy, jak to wygląda. W każdym dniu, w każdej chwili coś się zmienia. Nie daj Boże, mówię, jakaś kontuzja. Nie życzę tego przeciwnikom, broń Boże, ale no tak jest. Przeciążone te organizmy są tak mocno zawodników i zawodniczek, że praktycznie w każdej chwili może się zdarzyć jakieś nieszczęścia. Tego byśmy nie chcieli. Dlatego tak to wygląda i my wszystko robimy, żeby te kadry były medycznie przygotowane. Też nie ma jak gdyby nacisku tak wielkiego, że ci najlepsi muszą grać ciągle. No nie. My mamy poligon, jako Liga Narodów w tym roku jest jako poligon doświadczalny, ale co widać również po żeńskiej siatkówce.
Właśnie o nią chciałem zapytać, bo Wielkopolsce rozmawiamy. No kiedyś właśnie, to było wielkie właśnie, zagłębie, także tak, reprezentacyjne.
Tak, no ale myślę, że mało ludzi się spodziewało, że po dwóch turniejach, po 5 meczach będziemy mieli 2 zwycięstwa. Jedno z mistrzyniami olimpijskimi w Chinach, to nawet w najlepszych latach bardzo rzadko z Chinkami wygrywaliśmy, tak? A tutaj, ale dziewczyny naprawdę widać, że są mocno zaangażowane. Właśnie, co jest najważniejsze w siatkówce, tworzą zespół, a ten zespół w siatkówce jest bardzo ważny i potrafi dążyć tylko do zwycięstw.
Pan lubi powtarzać takie zdanie, że szalenie istotne jest właśnie to serducho w siatkówce. Ja zauważyłem też błysk oku trenera Jacka Nawrockiego, bo były takie momenty przygnębienia, które nam wszystkim, jak kibicom też się udzielały.
Na pewno tak. To, co zobaczyłem po meczu z Chinkami, jak Jacek wreszcie chyba czekał na ten moment, że wreszcie przeskoczył pewną barierę, a myślę, że dla tej reprezentacji taką barierą był zespół z Chin i szacunek za dziewczyn za zeszły sezon, że awansowały do tej najwyższej klasy rozgrywkowej Ligi Narodów, do tej pierwszej grupy i grają z najlepszymi. Tylko, że siatkówka jest taką wredną, no ty nie skończysz, to ciebie skończą i tak to wygląda, dlatego dziewczyny dały mi teraz taki kopa. W zeszłym tygodniu, w tym tygodniu pełen optymizmu jestem. Mam nadzieję, faceci poprawią w najbliższy weekend, potem poprawią w następne. No i cóż, no może ta siatkówka się odrodzi, wróci na te tory, na jakich od dawna powinna być.
Over the hills and far away.
17 i pół minuty po godzinie 19 na antenie Radia Poznań. Słuchają Państwo audycji w sportowym rytmie. Od czwartku wielka międzynarodowa impreza, festiwal jeździecki we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego w Baborówku koło Szamotu. Przyjechała naprawdę znakomita światowa czołówka specjalistów od tej jeździeckiej dyscypliny. Było naprawdę wiele, wiele emocji. Do Baborówka zabiera nas z mikrofonem Grzegorz Hałasik.
Zakończył przejazd Mateusz Kiempa, a my podajemy wynik poprzedniego zawodnika Mikhaiła Nastenko, 40,1.
Reprezentant Polski Mateusz Kiempa po swoim przejeździe ocenę zostawię oczywiście sędziom, ale zawodnika mogę spytać, czy jest zadowolony ze swojego przejazdu, z tego co wykreślił w czworoboku.
Libertina jest to bardzo dobry koń, stosunkowo jeszcze młody trochę, ale czworobokowo spisuje się wyśmienicie. Była troszkę nerwowa, ale myślę, że ogólny rysunek całego programu był dobry. No na pewno nerwy, spięcie konia, otoczenie dookoła, to najczęściej te koncentruje konie, a resztę to skupienie i wytrenowanie wychodzi tutaj. Startuję w trzech gwiazdkach, jadę Lasbanem, jest to bardzo doświadczony koń, uważam też, że bardzo dobry, tak więc myślę, że będziemy mogli powalczyć.
A jest tu z kim rywalizować?
Tak, jest z kim rywalizować, przyjechała cała śmietanka światowego WKKW, tak więc myślę, że na pewno nie będzie łatwo. A na pewno jest to łatwiej, bo można powiedzieć, że walczymy u siebie, tak więc na pewno mamy tą przewagę. No i fakt, że światowa czołówka przyjeżdża do nas i mamy możliwość w ogóle z nimi rywalizować, no bo gdzieś w końcu trzeba, a najłatwiej to zacząć w domu.
Kto musi być bardziej wszechstronny w WKKW, zawodnik czy koń?
Myślę, że obydwoje, no jeździmy, startujemy jako para, tak więc i zawodnik, i koń muszą być wyuczeni wszechstronnie.
Tomasz Mosakowski, sędzia zawodów jeździeckich, także we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego w Baborówku.
Jest bardzo ładna definicja w przepisach jeździeckich, że koń musi być właśnie wszechstronnie przygotowany, a jeździec musi wykazać się też umiejętnościami, dużą sztuką jeździecką i zrozumieniem z koniem.
Rozpoczyna się rywalizacja WKKW od ujeżdżenia.
To taka trochę jazda figurowa na lodzie przy użyciu koni, tak? Czyli jest zadany program, który trzeba przejechać według określonego schematu, od literki do literki. Należy wykonać precyzyjnie i dokładnie zadaną figurę, a sędziowie są od tego, żeby ocenić, jak jeździec sobie radzi z postawionym zadaniem, jak konie odpowiada na zachęty jeźdźca.
Na drugi dzień cross.
Po pierwsze przygotowanie kondycyjne konia. Koń musi wytrzymać trudy crossu, ale także wykazać się chęcią do skakania trudnych przeszkód. Przeszkody są specjalnie budowane tak, żeby wykazać odwagę konia. No i są też zadania techniczne, tak? Czyli chodzi o to, żeby zawodnik precyzyjnie najechał na przeszkodę i ją pokonał.
Jeżeli koń odmówi pokonania jakiejś przeszkody, zawodnik nieprecyzyjnie najedzie na przeszkodę, to są punkty karne?
Tak, oczywiście. No, bardzo droga jest taka pomyłka, tak? 20 punktów karnych to jest naprawdę dużo, decyduje o wyniku końcowym. To już ktoś, kto miał błąd na krosie, nie ma szans na dobre miejsce w klasyfikacji końcowej.
Ktoś, kto dobrze pokonał trasę krosu, ostatniego dnia, najczęściej w niedzielę, zmierzy się z parkurem w skokach przez przeszkody.
Dla widzów jest najłatwiej do oglądania, tak, do rozpoznania, kiedy był błąd, a kiedy nie. Dla jeźdźców i koni nie jest to łatwa próba, dlatego że musimy pamiętać, że koń ma w nogach kros z poprzedniego dnia, jest zmęczony i cała sztuka polega na tym, żeby go zregenerować. No i koń musi pokazać też chęć skakania wcale niełatwych parkurów.
0 punktów karnych, czas 64,70.
Henryk Święcicki, dyrektor rywalizacji w Baborówku.
No, ja myślę, że ci faworyci, którzy tutaj przyjechali walczyć z czołówki światowego rankingu, na pewno będą w czubie. Bardzo wysoko po pierwszym dniu prowadzi jest Szwedka Sara Algotsson-Oshold, która na klaczy Vega, na której zdobyła srebrny medal w Igrzyskach Olimpijskich w Londynie, prowadzi po pierwszym dniu zmagań, ale dzisiaj drugi dzień ujeżdżenia, drugi dzień tej próby i przed nami właśnie tuż za moment wjedzie Oliver Townend i Tim Price, czyli numer 1, numer 3 światowego rankingu. No i myślę, że oni nawiążą walkę właśnie z Sarą. Flaga Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii, Szwecji i Niemiec. Myślę, że będzie dominować na podium. Takie są moje przypuszczenia. Trzymam za nich kciuki, ale bardzo wierzę również Mateusza Kiempę, że nawiążę z nimi walkę i to właśnie tutaj w Baborówku, gdzie bardzo dobrze mu się startuje, gdzie przyjeżdża zawsze, będzie mógł z nimi podjąć właśnie walkę.
Wielkie emocje w Baborówku, a najważniejszą rywalizację festiwalu jeździeckiego WKKW, konkurs w randze trzech gwiazdek, wygrał lider światowego rankingu Brytyjczyk Oliver Townend na koniu Silna Braden. Polacy spisali się przyzwoicie w doborowej stawce. 12 był wspomniany Mateusz Kiempa na Lasbanie, a 13 Artur Społowicz na pokerze.
A my teraz żywe konie zamieniamy na te konie mechaniczne. Wielkie ściganie na torze Poznań. Zjechali się motocykliści z całej Europy. Posłuchajmy.
Tor Poznań in Class Super Sport 300.
wyścigi Alpadria na torze Poznań. Marek Szkopek w klasie Superbike. No to jest zawsze polscy faworyci. Marek Szkopek, Paweł Szkopek, was najczęściej wymieniamy. Jak się w tych Superbike'ach w Alpadria właśnie jeździ?
To najwyższa kategoria wyścigów. Tak można ją porównać do Mistrzostw Świata. Wyższy jest tylko MotoGP, więc motocykl jest najwyższej półki. Jeździ się super. Muszę przyznać, no rywalizacja z bratem nie jest łatwa. W pierwszym roku teraz będziemy tak naprawdę, można powiedzieć, że rywalizowali ramię w ramię, więc zobaczymy, co z tej rywalizacji wyniknie. Na pewno potrzeba jest dużo szczęścia, ponieważ no szczęście tutaj gra ogromną rolę. Pomimo to, że ktoś jest szybki, ktoś jest wolny, ale no szczęście musi być, musi sprzyjać.
To więc zdrowa rywalizacja to jest zawsze większa adrenalina, bo wiadomo, Mistrzostwa Polskie wyścigowe, motocyklowe to jest jedna historia, jesteście objeżdżeni, tych trofeów na półkach już aż się uginają, ale to jest jakiś cel, sobie stawiacie w tym Alpadria, konkretnie Marek Szkopek?
Ja chciałbym uzyskać jak najlepszy rezultat, ale niestety nie będzie mnie w Chorwacji na wyścigach, więc już jedną rundę odpada mi. Będziemy w tym czasie na Mistrzostwach Świata w Japonii, dlatego mówię, no nie jedziemy na Mistrzostwa Europy, wolimy pojechać na Mistrzostwa Świata, bo tam jest naprawdę to, co chcemy robić i gdzie powinniśmy być i do tego będziemy przede wszystkim dążyli, żeby jeździć w Mistrzostwach Świata.
I to jest właśnie to, długie dystanse, Superbike, Mistrzostwa Świata, to jest rzadko spotykane w polskim sporcie motocyklowym. Jak to zrobiliście? Jest specjalny team?
Tak, mamy już swój zespół, współpracujemy też z austriackim tunerem Yard, którzy nam pomagają, oni są od wielu lat już w tym motosporcie, jeżeli chodzi o wyścigi Endurance, byli mistrzami świata, więc no mamy od kogo się uczyć, przede wszystkim podpatrywać, no a od kogo nie, a od kogo by podpatrywać, jak nie od mistrzów świata. To jest najlepsze, co może być i chcemy dołączyć do tej elity mistrzostw świata i również tam na annałach mistrzostw świata zaistnieć.
W rozmowie z Markiem Szkopkiem już wspomnieliśmy o specjalnym teamie startującym w Mistrzostwach Świata. Paweł Burga także w tym teamie. Czym jest dla was właśnie ten start w długich dystansach, właśnie w Mistrzostwach Globu? Nowe wyzwanie?
Tak, jest to na pewno nowe wyzwanie. Przede wszystkim dla nas ze sportowego punktu widzenia, no jest to start w Mistrzostwach Świata, więc no wychodzimy na szersze wody, prawda? No, wyższy poziom, wiadomo. No mamy też możliwość rywalizacji z zawodnikami z najwyższej półki, więc bardzo dobre przeżycie, no i lekcja sportowa też no, dla nas.
No właśnie, ale pewnie tak z perspektywy takiego oglądu, spojrzenia, także pewna lekcja organizacyjna, bo mówimy, trochę inny świat dzieli nawet Mistrzostwa Alpe Adria od wyścigowych motocyklowych Mistrzostw Polski, a te Mistrzostwa Świata to jest półka no niemal najwyższa.
Wiadomo, nawet z punktu widzenia tych nazwisk, które są tam na liście startowej z nami, prawda, to są byli zawodnicy MotoGP, nawet trafiają się, czy World Superbike, widać, że są to Mistrzostwa Świata, że nie jest to taka no, zabawa. No, jeszcze od dwóch lat, kiedy organizacją zajął się Eurosport i Eurosport Event, no to przyjęło to naprawdę już taką no, wysoką rangę. Teraz mamy za dwa tygodnie bodajże wyścig Oschersleben w Niemcach, a potem no, z takich fajnych wyzwań, no to planem jest wyjazd do Japonii na Suzukę, który wyścig na Suzuka jest takim top wyścigiem, choćby z perspektywy tej, że no wiadomo, Japonia, większość producentów to są japońskie motocykle. Najważniejszy wyścig, można powiedzieć, w roku.
Bogdan Wolny. No i co, świat nam ucieka, czy raczej go gonimy, zawodnicy przeskakują do lepszych serii?
Słuchajcie, moment przełomowy w tym sezonie, moment przełomowy w tym roku. Trzymajcie bardzo mocno kciuki na prestiżowych stacjach telewizyjnych, sportowych stacjach telewizyjnych. Oglądamy nasze polskie dwa teamy, LRP, Bartka Lewandowskiego i Grzegorza Wójcika. To jest team, który naprawdę przeciera szlaki. To już nie są pojedynczy zawodnicy, oni byli od lat. Teraz mamy teamy. Słuchajcie, narodziło się w tym momencie coś, o czym możemy powiedzieć śmiało. To już jest sukces. Nie mówmy, jakie miejsce zajmą, a idzie im coraz lepiej. 11 na Słowacji, Brnie. Mówmy o jednej rzeczy. Polacy potrafią. Nie mamy kompleksów jako świat wyścigów motocyklowych.
No i niech tak będzie. Bardzo interesująca impreza organizowana przez Automobil Klub Wielkopolski na torze Poznań. Ściganie motocyklistów, no ale jeżdżą także samochody. W środku jest również tor kartingowy. No i to jest, drodzy Państwo, dobre miejsce, by przeprowadzić nasz błyskawiczny konkurs. Mamy, nie chcemy niczego prowokować, bo jest piękna pogoda, ale mamy parasolkę od Automobil Klubu Wielkopolski teraz do wygrania. Skoro mówiłem o torze Poznań, rok temu obchodziliśmy taką krągłą rocznicę powstania tego toru, jedynego, który ma homologację światową w naszym kraju. Proszę zatem podać datę, kiedy oficjalnie otwarto Tor Poznań. Chodzi mi oczywiście o rok 618-654-654. To telefon do naszego studia do wygrania parasolka od Automobil Klubu Wielkopolski. A my gramy. Wiemy, że pan Grzegorz z Lubosza jest naszym laureatem. Panie Grzegorzu, kiedy oficjalnie otwarto Tor Poznań?
W 1977 roku.
Tak jest, przed rokiem 40. rocznica, tor samochodowo-motocyklowy, długość 4083 metry, szerokość 12 metrów, a w środku tor kartingowy o długości 1480 metrów i szerokości 12 metrów. Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję.
Nagrodę, panie Grzegorzu, wyślemy oczywiście pocztą, choć to nie będzie łatwa wysyłka, bo to parasolka od Automobil Klubu Wielkopolski, ale u nas za pół minuty o 24.00 Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Halowych Wielkopolska 2018. Czwarta Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych Wielkopolska 2018. Już na pewno za półmetkiem, choć trwają kolejne imprezy. Jesteśmy w hali Klubu Sportowego Sobieski w Poznaniu. Rozpoczynają rywalizację zapaśnicy stylu klasycznego. Rzecznik wrocławskiej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Beata Orl-Słoińska.
Czekamy oczywiście na kolejne medale dla Wielkopolski, bo jak na razie, mimo że jesteśmy już poza półmetkiem, no to przedstawiciele naszego regionu spisują się wyśmienicie. Tak się zastanawiamy, kto tę Wielkopolskę dogoni, bo z każdą kolejną dyscypliną tych medali przybywa. No i tak naprawdę wcale ta przewaga Wielkopolski nie maleje i to dotyczy zarówno klasyfikacji medalowej, wojewódzkiej, jak i klubowej, bo na czele trzy kluby z Wielkopolski. Organizacja środowiskowa AZS Poznań, AZS AWF Poznań i KKS Konin. Także jeśli chodzi o ten sportowy wymiar, to jesteśmy bardzo zadowoleni.
Przekrój dyscyplin to jest prawdziwy kalejdoskop od tych nieco spokojniejszych żerków i brecz sportowy. Sypniemy koło Jastrowia i szachy. No ale za to także wiele, wiele jeszcze jeszcze bardziej dynamiczniejszej konkurencji dyscyplin.
No na pewno zapasy do takich należą. To rzeczywiście jeden tylko ze sportów walki, bo przypomnijmy, że w przyszłym tygodniu będziemy pasjonować się pojedynkami judoków. Jeśli chodzi o zapasy, to mamy już za sobą styl wolny i zapasy kobiet. Natomiast tutaj ostatnia odsłona, czyli styl klasyczny i tak jak przed chwilą powiedział nasz mistrz olimpijski i pięciokrotny olimpijczyk, pan Ryszard Wolny, to jest nadzieja polskich zapasów, to jest przyszłość.
Dzień Matki, 26 Dzień Matki, ale także urodziny uśmiechniętego specjalisty od zapasów w stylu klasycznym, trenera klubu sportowego Sobieski i wciąż czynnego zawodnika Marcina Olejniczaka, bo jeszcze urodziny, które...
31 akurat w tym roku, ale pod względem sportowym cały czas czuję się w takiej mocy, jakby miał 24 albo 5.
No właśnie, 24 powiedziałeś, to jest 24 Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach halowych. Miałeś przyjemność, obowiązek i chyba jednak także zaszczyt składania ślubowania w imieniu trenerów, bo zaczynamy tę zapaśniczą, klasyczną część rywalizacji olimpijskiej.
Tak, pamiętam, że w 2004 roku, kiedy walczyłem również tutaj na Olimpiadzie Młodzieży w sportach halowych, która odbywała się również wtedy w Wielkopolsce, miałem ten zaszczyt ślubować jako zawodnik w arenie wtedy. Tym razem dostąpiłem takiego no, niewątpliwego zaszczytu ślubowania jako trener. O tyle zaszczyt, że wiem, że wdrażam się powoli już również w tą pracę trenerską. Dzięki mojemu trenerowi Antoniemu Obryckiemu, który mi przekazuje dużo cennych uwag i na którego zawsze mogę liczyć. Bardzo jestem zadowolony z tego faktu, że w ten sposób dzisiaj to się odbyło. Tym bardziej przy okazji mojego, jak i mamy święta.
Prognoza przed tym, co może wydarzyć się tutaj na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w stylu klasycznym.
Na pewno uda nam się zdobyć jakieś medale. Życzyłbym sobie, żeby każdy z pięciu naszych reprezentantów zdobył medal. Jakub Adamski, nasz wychowanek Sobieskiego. Jakub Pietrzyk, też nasz wychowanek. I Siemiński ze Swarzędza również dostanie szansę walki o brązowy medal. Jeżeli przynajmniej 2-3 medale tutaj stąd wywieziemy, albo może inaczej zostaną tutaj na naszej ziemi wielkopolskiej, to będziemy bardzo zadowoleni.
Docierają już jakieś opinie uczestników, trenerów, kierownic, ekipy z wszystkich województw naszego kraju?
Opinie są bardzo dobre. Rzeczywiście ta współpraca samorządów, która była niezbędna do tego, żeby taką imprezę zorganizować, no, jak na razie spisują się wszyscy na medal. Dobre opinie, a przypomnę tylko, że to nie tylko kwestia samego sportu, ale także zakwaterowania, także logistyki, transportu, wyżywienia, obsługi sędziowskiej, trenerskiej. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy do tego, żeby taką imprezę zorganizować.
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Wielkopolsce potrwa do 10 czerwca. Mamy kolejne medale właśnie na zapaśniczej macie w klubie sportowym Sobieski. Mistrzem 24 Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży został Oliwier Skrzypczak z Akademii Zapasów Nowy Tomyśl w kategorii 48 kg. Srebro dla reprezentanta gospodarzy Sobieskiego Poznań Jakuba Damskiego, który walczył w finale kategorii 92 kg. A brąz dla Jakuba Siemińskiego z SKS Unii Swarzędz, który zdobył ten brąz w kategorii 110 kg. U nas za niespełna 2 minuty mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole.
That's my word. Give it the good loving that is preferred. You deserve it, so don't be scared. Is it not the way you move? Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie.
I know what you want, it's the vibe.
mówimy piłka nożna. Gorące informacje żużlowe w audycji w sportowym rytmie. Żużlowa Speedway Ekstraliga na stadionie Smoczyka w Lesznie od 19:00. Fogo-Unia jeździ z grupą Azoty Unią Tarnów i po piątej gonitwie drużyna leszczyńska prowadzi 16-14.
W drugiej lidze, o tym już mówiliśmy, kolejarz Opole wygrał ze Steiner Unią kolejarzem Rawicz 52-38, natomiast w Derbach Wielkopolski MDM Komputery TŻ Ostrowia pokonała i Weston PSŻ Poznań 54-36.
Mówiliśmy już o piłkarskiej Lotto Ekstraklasie, o tym, że jutro w sportowej arenie o 22.10 gościem będzie nowy szkoleniowiec kolejorza Iwan Dziurdziewicz. Serdecznie Państwu polecamy. Mówiliśmy także w pierwszej godzinie naszej audycji o poznańskiej Warcie. No, Beniaminku już pierwszej ligi piłkarskiej. No to teraz schodzimy nieco niżej. Trzecia liga piłkarska, 30. kolejka spotkań. Rezerwy Pogoni Szczecin przegrały z Sokołem Kleczew 1-4. Świt Skolwin uległ Bałtykowi Gdynia 0-1. Kotwica Kołobrzeg zremisowała 1-1 z Polonią Środa Wielkopolska. Unia Solec Kujawski przegrała z Jarotą Jarocin 0-3. Wieżyca Pelplin uległa rezerwom Lecha Poznań 1-2. Centra Ostrów Wielkopolski pokonała GKS Przodkowo 1-0. W Daświecie uległa toruńskiej Elanie 0-3. A w meczu Górnika Kolin z Energetykiem Gryfino Walkover 3-0 dla Kolinian. Na prowadzeniu tabeli Elana Toruń, która ma 68 punktów.
W czwartej lidze w grupie południowej 29. kolejka, w której Rawia Rawicz rozbiła Białego Orła Koźmin Wielkopolski 5-0. LKS Gołchów przegrał z Obrą Kościan 0-1. Tkania Gostyń uległa Wiktorii Września 1-2. Tur 1921 Turek zremisował z Wiktorią Ostrzeszów 2-2. Odolanowia uległa EKP Słupca 0-1. Ostrowia rozbiła Koronę Piaski 6-0. PKS Racot przegrał z Polonią Kępno 0-2, a Pogoninowe Skalmierzyce uległ Polonii Leszno 0-2. Na prowadzeniu w tabeli Wiktoria Września, która zdobyła 73 punkty.
Czwarta liga piłkarska, grupa Polska Północna, 29. kolejka meczów. Pogoń Łobrzenica wygrała z Lubuszaninem Trzcianka 4-3. GLKS Wysoka zremisował z GKS-em Dopiewo 2-2. Grom Plewiska pokonał Wełnę Skoki 3-1. Unia Swarzędzy wygrała z Wartą Międzychut 5-1. Iskra Szydłowo zremisowała z Huraganem Powiedziska 0-0. Sparta Oborniki uległa Mieszkowi Gniezno 2-4. Nielba Wągrowiec zwyciężyła Tarnowie Tarnowo Podgórne 2-0. A w meczu Kotwice Kurnik z Orłami Pniewy Walkower 3-0 dla ekipy Kotwice. Liderem Mieszko Gniezno z dorobkiem 83 punktów.
W Ekstralidze Kobiet nie najlepsze informacje, drodzy Państwo. Dziś odbyła się ostatnia kolejka sezonu, 27 dokładnie. No i niestety tylko z brązowymi medalami ten sezon zakończą piłkarki Medyka Konin. Po kilku złotach z rzędu w tym sezonie tylko brązowe krążki koninianki dziś przegrały na wyjeździe z Górnikiem Łęczna, czyli nowym mistrzem kraju 2-3, a w tym samym czasie Czarne Sosnowiec zremisowały z AZS-em Wałbrzych 0-0 i ten punkt pozwolił Czarnym wyprzedzić Medyka Konin w tabeli. Przypominam, Medyk Konin kończy ten sezon tylko z brązowym medalem, ale na osłodę ważna informacja i wielkie gratulacje dla piłkarek Polonii Poznań, które zapewniły sobie awans do Ekstraligi Kobiet, także w przyszłym sezonie być może, a nawet na pewno, derby Polonii Poznań z Medykiem Konin.
Serdeczne gratulacje dla piłkarek Polonii Poznań. Za dwie minuty po krótkim muzycznym oddechu przeniesiemy się nad jeziora. Najpierw nad Jezioro Kierskie, a później nad Jezioro Maltańskie.
I tried to break.
choć nad jeziorem Kierskim niemal bezchmurne niebo, ciepło, słonecznie, no to jednak otwarte Mistrzostwa Miasta Poznania w żeglarstwie lekko zastopowane. Jeden z organizatorów, Wojciech Mazur z klubu żeglarskiego Omewa, no bo jednak słońce i ciepło to w żeglarstwie nie wszystko, prawda?
No właśnie, dzisiaj niestety wiatr nie dopisał, także mamy tak zwaną flautę. Czekamy z utęsknieniem, także no zobaczymy. Prawdopodobnie dzisiaj niestety nie uda się nam żadnego wyścigu rozegrać. No pozostaje co? Opalać się, bawić się. No i mamy nadzieję, że jutro uda nam się zrobić chociaż 3 wyścigi może.
Jak mocny wiatr musi być, żeby tutaj można było jakikolwiek wyścig rozegrać?
Ja pan, to już w tej chwili to tak naprawdę dzisiaj to każdy nam się przyda. Czekamy na cokolwiek, natomiast no prognozy niestety są nieubłagane i prawdopodobnie dzisiaj się nie uda. Zapowiadają wprawdzie jakieś tam podmuchy, nawet burzowe, ale to będzie późnym wieczorem, więc to już nam też, tak powiem, w nocy pływać nie będziemy, więc no, prawdopodobnie będziemy wszystko rozgrywać jutro.
Tym bardziej szkoda, że jednak trochę tych zawodników tutaj do Poznania się zjechało, prawda? Że jednak frekwencyjnie nie było najgorzej.
Tak, tak. No to właśnie regaty cieszą się dużą popularnością, co nas bardzo cieszy. Tu wspólnie z Urzędem Miasta Poznania organizujemy je cyklicznie, także uczestników zawsze jest dużo, zawsze dopisują. Tutaj z klubów wielkopolskich i dalszych. Także tym bardziej szkoda, że tej rywalizacji dzisiaj nie udało nam się przeprowadzić. Natomiast no, liczymy na jutro i miejmy nadzieję, że się zrehabilitujemy.
Szkoda także dla kibiców, bo jest tutaj cały przekrój, można powiedzieć, klasy, które startują.
Tak, oczywiście. No, od tych najmłodszych na łódkach klasy Optymist, których jest tradycyjne najwięcej, co też bardzo cieszy młodych adeptów żeglarstwa, że ta młodzież jest. Są lasery, są Europy, po słonki. Klas jest dużo, żeglarze są, no tylko mówię, no pogoda. Dzisiaj jest typowo plażowa, niestety wiatru nie ma, ale my no, czekamy na dzień jutrzejszy i zobaczymy.
W sobotę uczestnicy mogli się trochę poopalać, bo pływania nie było. Na szczęście dzisiaj z tym wiatrem było trochę lepiej, chociaż po jednym wyścigu na Jeziorze Kierskim udało się rozegrać.
Pora wybrać się teraz nad poznańską Maltę razem z naszym reporterem Wojtkiem Bernardem, który w sobotę miał okazję oglądać emocjonujące wyścigi smoczych łodzi.
Kolejny weekend i znów ruch nad poznańskim torem regatowym Malta. Tym razem w rolach głównych smocze łodzie. Maciej Młodzik, jeden z organizatorów tego całego zamieszania.
Mistrzostwa na kajakach turystycznych, czyli Poznań Canoe Challenge. Mistrzostwa szkół w smoczych łodziach, Dragony 2018. No i wystartowały również mistrzostwa firm i instytucji w smoczych łodziach, również 2018. Ponad 650 uczestników w sumie nad poznańską Maltą. Mówimy tylko o samych startujących, bo kibiców naprawdę było dzisiaj sporo. Frekwencja wydaje mi się, że bardzo dobra. Czekamy, za 2 lata mamy mistrzostwa świata klubowe. Tor regatowy Malta jak najbardziej się do tego nadaje.
I miejsce pierwsze! SP5 Żuro!
Dla nich też fanfary!
Przed momentem dekoracja nad poznańskim torem regatowym Malta, tym razem na najwyższym stopniu podium ekipa z Lubonia. Z jakiej jesteście szkoły?
Szkoły podstawowej numer 5 w Luboniu.
Długo macie okazję pływać w takiej łodzi?
Kilku z nas zdarzyło się to pierwszy raz.
Pana rywalizacja była i ważne, się udało wygrać.
Tylko się na swojej łódce skupiliśmy i na łódce to było jakby co innego zupełnie.
W zeszłym roku niektórzy brali udział, no ja byłem pierwszy raz akurat.
Marcin Zabocki opiekuje się tą grupą. Cieszymy się bardzo, ponieważ jak co roku nasza drużyna staje zawsze na podium. Mamy dwie osady, w tym roku akurat tylko jedna, ale najważniejsze pierwsze miejsce, fajna zabawa, fajnie chłopaki startują, fajnie się w tym wszystkim bawią i myślę, że w przyszłym roku zawitamy ponownie.
Smocze łodzie to taka dyscyplina, w której to współdziałanie musi być ważne. Odpowiedni rytm nadawany przez bębniarza.
Jak słychać po moim głosie, nieraz lepiej jest krzyczeć niż wybijać ten rytm. Natomiast no, nie ma zbyt dużo czasu, żeby ich nauczyć tego prawidłowego wiosłowania. Natomiast szybka taka lekcja przed startem, co mają robić, na co zwrócić uwagę. Przede wszystkim pierwsza para bardzo ważną rolę odgrywa. Więcej tajników nie zdradzę, bo nie uda nam się w roku i co.
Panowie, na podium słyszałem, jak znieśliście taki charakterystyczny okrzyk. Możecie przynajmniej w zmniejszonym składzie go powtórzyć?
Jak robią wilki? Au, au, au!
Kolejna dekoracja. Na podium między innymi młodzi przedstawiciele szkoły podstawowej numer 1 Suchego Lasu.
Oliwia Nowak, Wiktoria Soroczyńska. Była duża rywalizacja, wszyscy byli bardzo zdenerwowani, ale ostatecznie udało się być na podium. Niektórzy z nas trenują, tam chyba 3 osoby, ale jesteśmy bardzo dumni, bo nie wszyscy się dzisiaj wstawili i musieliśmy jakoś dać radę w ostatniej chwili. Mam nadzieję, że za rok znowu się pojawimy na tym przedsięwzięciu.
Nad poznańskim torem regatowym Malta nie tylko przedstawiciele szkół podstawowych, gimnazjów, ale także firmy i instytucji mają okazję rywalizować w Smoczych Łodziach. Także ekipa z napisem na koszulkach Hotelarze z Pasją. Co to za drużyna?
Jesteśmy drużyną Orbis S.A., która przynależy do grupy hotelowej Accor Hotels. Drugi rok z rzędu bierzemy udział w tychże zawodach i jest to wspaniała okazja, żeby wspólnie trochę poćwiczyć, spotkać się i promować zdrowy tryb życia. Małgorzata Kalinowska-Klimek, dyrektor hotelu Nowotel Poznań Centrum i dyrektor regionu poznańskiego.
Nie ma problemów, żeby osoby przyzwyczajone do trochę siedzącego trybu pracy jednak ruszyły się tutaj i powalczyły na wodzie?
Rok temu było troszeczkę z tym może nie problemów, ale wyzwań. Natomiast w tym roku to już są nasze trzecie zawody sportowe, więc drużyna się nam rozrasta i z czego się bardzo cieszymy. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również wystąpimy wspólnie, przynajmniej w takim składzie. To wspaniałe, gdy ludzie mogą wspólnie spędzać czas nie tylko w pracy, ale poznać się również na zewnątrz i wspólnie uprawiać pasje, jakie dzielą między sobą.
Byliśmy nad Jeziorem Kierskim, byliśmy nad Jeziorem Maltańskim, a zawody ludzi żelaza odbyły się w Sierakowie, do którego zajrzymy za półtorej minuty.
Się uczestnicy triatlonu w Sierakowie do mety, dystans połówki Ironmana, pan Przemysław Rochowiak, Sino Wrocławia, ale widzę bardzo dobra forma po tym morderczym dystansie, bo wręcz się pan nie zatrzymał na mecie.
Nie jest źle jak na tą pogodę, jest to mój trzeci triatlon tutaj w Sierakowie. Pogoda dopisała, atmosfera bardzo, bardzo fajna. Raz zrobiłem Ironmana pełnego w Malborku, także jakby wszystkie dystanse mam zaliczone, teraz tylko dubluję.
Panu zajęło to nieco ponad 6,5 godziny pokonanie dzisiaj dystansu, teraz dobiegają ci najbardziej zmęczeni.
Dokładnie, dokładnie. Przy tym dystansie tyle, ile organizm oddał, tyle musi zabrać, także też jakby bardzo ważną rzeczą jest uzupełnianie. No brawo, brawo dla tych ludzi, co teraz kończą, bo ten czas się wydłuża, nie? Także zmęczenie jest coraz większe.
I zwycięzca dzisiejszych zawodów z czasem 3 godziny, 59 minut i 22 sekundy z Gdańska. Bartosz Banach, wielkie brawa.
No, mogę powiedzieć tak naprawdę, że bardzo dobry czas. Już tutaj to jest mój czwarty rok startowania w Sierakowie. Co roku jest progres. W zeszłym roku było 4 godziny 06, urwałem 6 minut, więc treningi przynoszą efekt.
Była konkurencja na trasie, naciskali rywale?
Oczywiście, od samego początku. Choć nie mam najlepszego pływania, udało mi się w połowie roweru wyjść na prowadzenie, bo jestem kolarzem. Troszeczkę takie zadatki kolarskie mam i niedużą przewagą. Rozpocząłem bieg, koledzy z tylu byli troszeczkę ode mnie zawsze szybsi na bieganiu, ale dzisiaj po prostu mi się wybornie biegło i uzyskałem jeszcze większą przewagę nad chłopakami.
A jeśli chodzi o pańską koronną konkurencję, czyli rower, to akurat mówi się, że w Sierakowie są dobre trasy rowerowe, tu się dobrze naprawdę jedzie na tych asfaltach.
Nie ma dziur, jest bardzo ładny asfalt, ciężka trasa, bo są cały czas górki, podjazdy, może ich nie widać, ale w ciągu 4 rund, czyli 90 kilometrów uzbierały się bardzo dużo podjazdów, 600 metrów przewyższenia, więc było co jechać.
Jeśli chodzi o Polskę, to ten sezon triatlonowy teraz się właściwie rozkręca.
Tak, w Polsce się rozpoczął. Ja już rozpocząłem 1,5 miesiąca temu na świecie pierwsze zawody Ironmana, więc to już jest mój kolejny wyścig w tym roku i myślę, że następne zawody w Polsce będę również atakował.
A Sierakowowi mówimy do zobaczenia za rok?
Oczywiście, do zobaczenia za rok.
Mamy zimne bitwo, także zapraszamy tutaj do nas. To taka nagroda za ten wyścig.
Ewelina Pisarek z Warszawy, najlepsza w swojej kategorii wiekowej, ale najlepsza wśród kobiet w triatlonie w Sierakowie na dystansie połówki Ironmana.
Słońce,
górki, ale bardzo przyjemnie. Tak jakby ja bardzo lubię takie przełajowe trasy, więc bieg super, że po lesie.
Która pani konkurencja jest kolonna?
Bieganie.
Nawet jak są straty gdzieś w wodzie, na rowerze, można je nadrobić na trasie biegowej.
Tak, tak. Generalnie ja wywodzę się z biegania, więc bieganie, mimo że ostatnio miałam jakiś tam problem ze zdrowiem i nie od maja dopiero zaczęłam z powrotem trenować, to mimo dosyć mocnego roweru, no to bieganie i tak jest tak jakby moją koroną konkurencją. Ja jestem fizjoterapeutką i pracuję normalnie, ale no jest to moja pasja i tak naprawdę pracuję dużo w sporcie, dużo z ludźmi aktywnymi. Jakby nie było, moje życie takie osobiste, prywatne przeplata się z pasją i pracą. Ja się szykuję teraz do dużych zawodów, do Ironmana. Tak naprawdę ten start był dla mnie takim przetarciem i sprawdzeniem formy, bo za miesiąc Nicea. I tam mam nadzieję, że będę walczyć o wygraną w kategorii wiekowej, żeby polecieć na Hawaje, więc zobaczymy.
Do powodzenia.
Dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, triatloniści jeżdżą także na rowerach, na rowerach jeżdżą także w Tarnowie Podgórnym, a kolarze Tarnowi mają za sobą już pierwszą część sezonu.
Od czasu do czasu informujemy o medalach zdobywanych na różnych imprezach przez kolarzy i kolarki klubu Tarnowia Tarnowo-Podgórne. Trener Piotr Broński, kolejny woreczek medali przywieziony z kolejnych zawodów.
Tak jak w zeszłym roku zdobyliśmy 5 medali młodzieżowych Mistrzostw Polski na torze. Przez te 3 dni ścigania w pierwszym dniu odbyły się sprinty drużynowe, gdzie zdobyliśmy złoty medal wśród dziewczyn U23, Julita Jagodzińska i Ola Tołomanow. I chłopacy też nie zawiedli, powtórzyli wynik z roku poprzedniego i też zdobyli srebrny medal właśnie w sprincie drużynowym w składzie Łukasz Kowal, Krystian Ruta, Wojciech Bystrzycki i Dawid Burczak.
Jeśli chodzi o dziewczyny, to Julita Jagodzińska i tegoroczny nabytek Aleksandra Tołomanow to zawodniczki, które urastają na pierwszą siłę waszego klubu.
Dokładnie. Taki fundament mamy i taką jakąś małą stabilizację i pewność tego, że no może niepewność, ale zawsze prawdopodobieństwo duże, że zdobędą te medale. Nie zawodzą, zawsze przywożą medale z Mistrzostw Polski. Później już myślimy o tych mistrzostwach Europy i mistrzostwach świata, gdzie też nie zawodzą. Także cieszymy się bardzo, że tego typu zawodniczki mamy, sprinterki, gdzie torów w zasadzie nie mamy w Poznaniu, a dominujemy właśnie w tych konkurencjach sprinterskich.
Julita Jagodzińska to zawodniczka, która już startuje na dużych międzynarodowych imprezach w kolarstwie torowym. No i to przejście z wieku młodzieżowego do seniorskiego, no, łatwe nie jest.
No dokładnie. To są młode dziewczyny, konfrontują się już z kategorią elita, zresztą zdobyły 8 miejsce na mistrzostwach świata elity, co teraz dało im też pewną stabilizację i spokojne przygotowywanie się do kolejnych mistrzostw tych najwyższych rang. Zobaczymy. Step by step pomalutku się idzie do przodu i widzę, że i życiówki sobie kręcą dziewczyny i coraz lepiej to wygląda, także perspektywa jest całkiem optymistyczna.
A perspektywa olimpijska w kontekście igrzysk w Tokio w 2020 roku?
Zawsze jest dmuchany balonik olimpijski i każdy gdzieś tam patrzy przez ten pryzmat właśnie igrzysk. Natomiast ja bym spokojnie do tego podchodził, bo przypomnijmy tylko, że dziewczyny mają 20 i 21 lat, także jeżeli się nie uda na te igrzyska, to jestem przekonany, że kolejne będą w ich zasięgu, natomiast na pewno będą walczyć w eliminacjach do igrzysk już w Tokio. A co z tego wyjdzie, zobaczymy. No dosyć daleko są, bym powiedział, czasowo za swoimi konkurentkami, ale jak mówię, są młode, ambitne i szybko przebijają się przez tą czołówkę.
Sporo medali zdobywają kolarze torowi z waszego klubu, no ale też oczywiście pamiętamy, że jesteście klubem szosowym.
Średniodystansowcy, młodzieżowcy nasi pojechali z marszu. Mieliśmy 6 maturzystów na 8 chłopaków, to po pierwsze, a po drugie jakoś na ten tor zawsze jest mniej czasu niż na szosę. Zresztą nastawiamy się w tym roku, jeżeli chodzi o młodzieżówkę typowo na Mistrzostwa Polski, czy na Puchary Polski, czy na wyścigi etapowe właśnie szosowe. A całkiem nieźle to wyszło, natomiast no, duże oczekiwania też będę miał w stosunku do nich właśnie na Mistrzostwach Polski. Może nie elity w czerwcu, natomiast na młodzieżowych w Kaliszu we wrześniu. Są to młode chłopaki, którzy przeszli z juniorów. To właśnie Dawid Burczak, który był 9 na Mistrzostwach Europy Juniorów. Wojciech Bystrzycki, Jan Łamaszewski, Mikołaj Sujka, Adrian Mrówka, Kordus Kamil, Mateusz Kostański, bardzo dobry zawodnik z Konina, który do nas również przyszedł w tym roku. Jest 7 takich fajnych zawodników, którzy na pewno powalczą.
Na pewno będzie jeszcze sporo kolarskich medali za sprawą zawodniczek i zawodników Tarnowi. A my zapraszamy Państwa jutro na pierwsze informacje sportowe o 6.05 i o 7.45. Jutro także wieczorny deser 22.10. Goście na żywo sportowej Areny Radia Poznań będzie Iwan Dziurdziewicz. Serdecznie Państwa zachęcamy. A to wydanie audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań powoli dobiega końca. Sportowa niedziela wciąż jednak trwa. W Lesznie mecz Speedway Ekstraligi Fogo Unia prowadzi z Azotami Unią Tarnów. Na razie po siódmym wyścigu 24-18.
W innych spotkaniach na żużlowych torach w pierwszej lidze Eurofinance Polonia Piła przegrała z Motorem Lublin 41-49. Z kolei Car Gwarant Start Gniezno pokonał Wybrzeże Gdańskie 46-44. W drugiej lidze Unia Koleja Żrawicz przegrał z Kolejarzem Opole 38-52, a w derbowym pojedynku Ostrowia wygrała z Iwestonem PSŻ Poznań 54-36. Marta Walczykiewicz z KTW Kalisz wygrała wyścig w K1 na dystansie 200 metrów podczas zawodów kajakarskiego Pucharu Świata w Duisburgu. Polka wyprzedziła Szwedkę Linneę Stensil. Z ósma była druga z biało-czerwonych Dominika Włodarczyk. Polscy siatkarze wygrali z Kanadą 3-1 w swoim trzecim meczu Ligi Narodów. Przypomnę, że wcześniej podopieczni trenera Witala Heinena wygrali po 3-0 z Koreą Południową i z Rosją. Magda Linet z AZS-u Poznań odpadła z wielkoszlemowego tenisowego turnieju French Open na kortach imienia Rolanda Garrosa w Paryżu. W pierwszej rundzie Polka przegrała z Zariną Diaz z Kazachstanu 3-6 i 1-6.
Za 3 minuty godzina 20. Czas podziękować Państwu za wspólnie spędzone czasy w tym wydaniu audycji w sportowym rytmie. Żegnamy się przebojem La Cintura Alvaro Solera. Za chwilę przeboje klasyki muzycznej zaprezentuje Ewa Mikołajewska. My przebojowo dziękujemy Państwu. Krzysztof Jankowski audycję zrealizował, a przygotowali i prowadzili
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy. Do usłyszenia.